Rozszerzenie zakresu zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to cel noweli, którą zajmuje się na trwającym posiedzeniu Sejm. Właśnie dobiega końca pierwsze czytanie rządowej propozycji.
Chodzi o rozszerzenie zakresu finansowanych zadań o budowę, przebudowę i remont dróg dla pieszych i rowerów, dróg wojewódzkich oraz infrastruktury służącej skomunikowaniu terminali intermodalnych. Fundusz przestanie być państwowym funduszem celowym, a stanie się rachunkiem bankowym prowadzonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Ma to się odbyć na zasadach podobnych do tych, na jakich zorganizowany jest obecnie funkcjonujący Krajowy Fundusz Drogowy. Wiceminister infrastruktury Rafał Weber wskazał w Sejmie, że zmiany przyczynią się do usprawnienia formuły zarządzania finansami poprzez uproszczenie procedury przygotowania planu finansowego.
Chcemy po raz kolejny zwiększyć środki finansowe na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg po to, aby jeszcze szybciej i jeszcze więcej inwestować w drogi na poziomie samorządowym. Inwestować w drogi na poziomie samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Taka jest idea, taka jest istota Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. To narzędzie powstało ustawą z dnia 23 października 2018 roku.
Według opozycji rządowa nowela prowadzi do zmniejszenia przejrzystości wydatkowania środków z funduszu. Propozycją zajmie się teraz sejmowa komisja, a późnym wieczorem zaplanowano drugie czytanie. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Polska będzie koncentrować swoją pomoc w odbudowie Ukrainy na obwodzie charkowskim, poinformował o tym wiceszef MSZ Marcin Przydacz. Delegacja naszego kraju wzięła udział w zakończonej wczoraj w szwajcarskim Lugano międzynarodowej konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy. W jej trakcie przedstawiono mapę, na której poszczególne państwa zostały przydzielone do odbudowy konkretnych rejonów Ukrainy. Wiceszef MSZ Marcin Przydacz powiedział, że na terenie, który otrzymała Polska, są już poczynione pierwsze projekty. Będziemy współpracować w kontekście m.in. przemysłu ciężkiego, dodał. Europoseł i ekonomista dr Zbigniew Kuźmiuk stwierdził, że odbudowa infrastruktury i gospodarki w bezpiecznych rejonach Ukrainy jest pierwszorzędnym wyzwaniem. Zauważył, że takie inwestycje mogą być korzystne także dla Polski.
Polska szczęśliwie jest liderem nie tylko pomocy dla Ukrainy, no ale także właśnie przygotowań do tego procesu odbudowy. Warunki nie są łatwe. Ciągle na sporym terytorium, szczególnie tych dwóch republik, Ługańskiej i Donieckiej, toczą się regularne walki i tam trudno myśleć o tej odbudowie, ale pozostała część Ukrainy, mimo tego, że podlega niebezpieczeństwom wojennym, to jednak tych walk na tym terytorium nie ma i takie przygotowania do tego procesu dobrze, że się zaczynają z tego rodzaju inwestycje niedaleko od naszego kraju. To dodatkowy motor napędzający polską gospodarkę, więc niewątpliwie polskie firmy, które w tym mogą uczestniczyć, powinny się do tego solidnie przygotowywać.
Uczestnicy konferencji w Lugano nakreślili 7 zasad odbudowy Ukrainy. Chodzi m.in. o koncentrację na reformach wewnętrznych i zrównoważony rozwój. Ukraińskie władze mówią, że ich kraj potrzebuje 750 miliardów dolarów na realizację planu odbudowy, zaś głównym źródłem finansowania powinny być środki skonfiskowane Rosji i jej oligarchom. Prezydent Szwajcarii oświadczył jednak, że obecnie nie ma podstawy prawnej, aby wykorzystać zamrożone rosyjskie aktywa. Wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta zauważa, że Bruksela chce zakazać Polakom krytyki genderyzmu za podważanie teorii środowisk LGBTQ o rzekomym istnieniu kilkudziesięciu płci. Może grozić nawet do 2 lat więzienia. Komisja Europejska forsuje dyrektywę antyprzemocową w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Ma ona m.in. zwiększyć dostęp ofiar do wymiaru sprawiedliwości. Sebastian Kaleta wskazuje, że w unijnym dokumencie znajduje się też próba zdefiniowania mowy nienawiści. Komisja, wbrew traktatom, chce tego dokonać większością kwalifikowaną. Wiceminister dodaje, że w dyrektywie wskazano, że motywację do wprowadzenia zmian stanowi wdrożenie polityk wobec LGBTQ. Oznacza to, że europejska lewica pod płaszczykiem walki z przemocą chce stworzyć ramy penalizacji krytyków swojej ideologii.
Lewica konsekwentnie próbuje osoby, które mają inne poglądy, po prostu dyskryminować w debacie publicznej, a tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której po prostu za to, że ktoś ma inny pogląd na rzeczywistość, ma trafić do więzienia. Nie jest to pogląd na przykład dotyczący tego, czy osoby LGBT mają mieć prawo do adopcji dzieci, do związków partnerskich. Do więzienia ma się trafiać za krytykę transgenderyzmu. Czyli jeśli przykładowo poddajecie wątpliwość, że ktoś, kto nagle zmienił pogląd o swojej płci i powiecie to publicznie i powiecie imieniem z dowodu osobistego, no to wówczas pójdziecie na 2 lata do więzienia. Tego chce Komisja Europejska.
Wiceminister liczy, że rząd wyda wkrótce krytyczne stanowisko w sprawie forsowanej dyrektywy. Przypomniał też, że Polska już kilka miesięcy temu zawetowała propozycję Francji, by wpisać mowę nienawiści jako ogólne przestępstwo. Parlament Europejski głosuje dziś nad aktem taksonomii, w którym uwzględniono rolę gazu i atomu w transformacji energetycznej. Zgodnie z założeniami dokumentu przyjętego przez Komisję Europejską, na inwestycje w te źródła będzie można pozyskać środki unijne i z rynków finansowych. Jednak w czerwcu dwie komisje Europarlamentu przegłosowały projekt rezolucji przeciwko uznaniu gazu i energii nuklearnej za zielone źródła energii. Jeżeli dokument zostanie przyjęty w głosowaniu, to Komisja Europejska będzie musiała wycofać lub zmienić swoje poparcie dla tych źródeł energii. Europoseł PiS-u Kosma Złotowski podkreśla, że próba wyłączenia gazu i atomu z taksonomii to zamach na konkurencyjność europejskiej gospodarki. Podobnie wskazuje eurodeputowana PiS-u Izabela Kloc, która podkreśla, że Europy i Polski nie stać na rezygnację z gazu i energii atomowej. To były wiadomości w Radiu Maryja. Przed nami jeszcze pogoda. Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, tylko na południowym zachodzie małe, miejscami przelotny deszcz i burze. Bez opadów na zachodzie. Na przeważającym obszarze temperatura powietrza wzrośnie do 22-24 stopni. Tylko na wybrzeżu i częściowo po morzu będzie wyraźnie chłodniej, 17-18 stopni. Wiatr umiarkowany, w porywach dość silny, północno-zachodni. Na barometrach 1008 hektopaskali.